popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Witam Państwa ponownie. Czy będzie w przyszłości możliwość określenia, że ktoś ma większe predyspozycje do chorowania na przykład na choroby serca, na nowotwory? W Poznaniu rozpoczął się największy w Polsce projekt pod hasłem Genomika dla Polski. Uczestniczą w nim największe polskie uniwersytety, ale także m.in. Narodowy Instytut Kardiologii czy Narodowy Instytut Onkologii. W naszym studiu profesor Luisa Handszuk, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, która jest również kierownikiem projektu. Witam serdecznie, pani profesor.
Dzień dobry Państwu.
Okazuje się, że szczegółowe badanie genów przynosi ciekawe wnioski, choć projekt brzmi dość naukowo, zagadkowo. No spróbujemy wyjaśnić naszym słuchaczom tutaj, na czym to polega i że warto takie rzeczy robić. A zatem, gdyby pani mnie wzięła do laboratorium, czego pani o mnie mogłaby się dowiedzieć na podstawie tych badań genomu, tak?
Przede wszystkim mogłabym się dowiedzieć czegoś na temat pana pochodzenia w linii męskiej i w linii matczynej, ponieważ każdy z nas nosi takie znaczniki. To jest z mitochondrialnym DNA, który dziedziczymy tylko od matki. Obie płcie, czyli matka przekazuje potomstwu obojga płci mitochondrialne DNA. Tam jest zawarty taki fragment, który jest swego rodzaju znacznikiem, jak nasza kot. Linie papilarne na przykład, takie genetyczne. A mężczyźni mają dodatkowo chromosom Y, to jest chromosom płci, który determinuje cechy związane z płcią męską, ale oprócz tego też posiada taki identyfikator, tak zwaną haplogrupę, na podstawie której można przypisać pana do regionu Europy, z którego prawdopodobnie wywodzą się pana dawni przodkowie.
A, czyli na okrągło mogę się dowiedzieć, czy jestem bardziej od chorobrego, czy bardziej jestem na przykład od jakiegoś księcia przepraszam, to może zły przykład. Na przykład od jakiegoś francuskiego księcia, na przykład.
Nawet głębiej powiedziałabym, możemy się dowiedzieć, czy pan pochodzi z łowców zbieraczy, czy na przykład z ludu pasterskiego Jamnaja.
O, proszę bardzo. No. Ale rozumiem, że to nie jest istotą tych badań. Myślę, że te badania DNA są dzisiaj na pewno rozstrzygające w przypadku chociażby kwestii ustalenia ojcostwa, bo to nie podlega żadnej wątpliwości, rozumiem. Te badania się nie mylą.
Ustalenie pokrewieństwa nie jest najmniejszym problemem, jeżeli ma się do dyspozycji sekwencje całogenomowe, natomiast oczywiście nie to jest celem projektu.
Tak, bo będziemy, proszę Państwa, sprawdzać nie, czy redaktor Chmielewski ma jakieś predyspozycje do jakichś chorób, tylko będziemy patrzeć na to z punktu pewnego szerszego społeczeństwa, tak?
Bo w skali populacji.
Populacji. 6-7 tysięcy osób weźmie udział w tym badaniu.
Tak, przy czym warto dodać, że my już ponad 10 tysięcy ludzi przebadaliśmy w ramach naszych dwóch dużych wcześniejszych projektów, także to jest swego rodzaju kolejny etap. Będziemy ten zbiór poszerzać sukcesywnie, mam nadzieję, że również w przyszłości dalszej. Natomiast w tym projekcie chcemy też objąć pacjentów z chorobami rzadkimi. To jest grupa, która nadal jest stosunkowo mało poznana, zwłaszcza przedstawiciele takich chorób, gdzie częstość występowania choroby wynosi na przykład 1 na 100 tysięcy. Jeżeli mamy zbiór nawet 6 czy 7 tysięcy, możemy tego po prostu nie uchwycić.
No właśnie, ale to polega na tym, że ktoś przychodzi do laboratorium, co pobierane mu jest krew, włos z cebulką, jak to jest?
Najlepszą próbką do badania jest krew, natomiast część badań wykonywaliśmy w poprzednio także z próbek śliny. To jest łatwiejsze dla dawcy, ponieważ taką ślinę może samodzielnie oddać w warunkach chociażby domowych, wysłać do nas albo przyjść do nas i ją po prostu napluć do pudełka.
Czyli to nie jest
również materiał genetyczny, z którego można wyizolować DNA.
Czyli osoby, które wezmą w tym udział, to tak trochę propulgo bono będą robić, tak? Że jakby osoby się nie za bardzo dowiedzą, bo państwo nie mogą pewnych informacji udzielać, natomiast jakby wezmą udział w takim szlachetnym jakimś projekcie.
To, co możemy zapewnić na dzień dzisiejszy, co mogę zagwarantować, no to ta informacja właśnie o pochodzeniu w linii męskiej u mężczyzn, a w linii matczynej u mężczyzn i u kobiet, to możemy zagwarantować, czyli taki raport z podaniem haplogrup i z krótką interpretacją, jak należy to odczytywać. Natomiast innych wyników na razie nie zamierzamy podawać. To jest kwestia dość trudna, etycznie, delikatna. Nie wszyscy są gotowi na to, żeby takie wyniki przyjąć, a nie chcielibyśmy nikogo wpędzać w jakieś tutaj, w panikę wprowadzać.
Pani profesor, ale wyjaśnijmy. Rozumiem, że z takiego badania nie wynika, że ktoś na przykład ma jakąś ukrytą chorobę, o której jeszcze nie wie.
No jeżeli o tym nie wie, to znaczy, że nie jest to poważna choroba, tak bym powiedziała.
No jeszcze się na przykład nie ujawniła jakaś.
Może tak być. Są choroby, które ujawniają się w późniejszym wieku, to prawda. Natomiast nie każdy chce wiedzieć, czy na taką chorobę zapadnie, nawet jeżeli ona występuje w rodzinie. Także to jest bardzo indywidualna kwestia i myślę, że kilka lat jeszcze co najmniej upłynie, zanim tutaj takie decyzje będą jednoznaczne w tej kwestii. Na pewno, gdybyśmy takich danych chcieli udzielać, takich informacji, to byłoby to za zgodą oczywiście dawcy, który ma prawo nie chcieć uzyskania takich informacji. Natomiast to nie jest głównym celem. Każdy generalnie ma jakieś mutacje potencjalnie patogenne. W większości przypadków one nie przeszkadzają, ponieważ żeby choroba się objawiła, najczęściej muszą być dwie kopie genu. My mamy podwójny genotyp, czyli mamy połowę materiału genetycznego od matki, połowę od ojca. Aby ujawniła się choroba, muszą być dwie uszkodzone kopie danego genu, a nie jedna. Więc nawet jeżeli się jest nosicielem jednej, to najczęściej nie ma to żadnego
czyli
znaczenia.
Czyli jeżeli na przykład rodzice obydwoje chorowali na tę samą chorobę, to prawdopodobieństwo jest jakby większe.
Zależy, jaka to jest choroba, tak? Bo są różne typy dziedziczenia, tak? Czy była to choroba właśnie recesywna, czy dominująca. Dominująca jest wówczas, kiedy jeden gen uszkodzony, recesywna, muszą być dwa.
Pani profesor, najbardziej się obawiamy oczywiście nowotworów, więc może jak to w nowotworach wygląda? Czy
nowotwory
rzeczywiście?
W niewielkim stopniu są odziedziczalne, to trzeba przyznać. Zaledwie kilka procent nowotworów da się uzasadnić predyspozycjami genetycznymi. Także proszę o tym pamiętać i to dużo więcej innych czynników ma tutaj znaczenie.
Czyli
są
nowotwory...
oczywiście mutacje, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem, natomiast to nie jest tak, że posiadanie takiej mutacji zapewnia, czy gwarantuje, że ten nowotwór się rozwinie, jak również brak tej mutacji nie gwarantuje, że nie zapadnie się na taką chorobę. Także o tym trzeba pamiętać, że ten wynik to nie jest wynik jednoznaczny. To jest tylko wskaźnik ryzyka.
No to teraz jeszcze popatrzmy, co będzie się działo za 3 lata, bo wtedy będą wyniki. Prawdopodobnie ten projekt do 2029 roku będzie trwał.
4 lata będzie trwał projekt, tak.
Tak, czyli koniec 2029 roku. Co pani profesor z tymi wszystkimi 7000 wyników zrobi? Bo to są, przypomnijmy, dane, których sobie trudno wyobrazić. To nie są tabelki, w które się wpisuje jakieś pojedyncze liczby, tylko to są ogromne ilości danych, które są przetwarzane przez komputery kwantowe już chyba, tak? Bo to już...
Kwantowe to dopiero jest pomysł na to, żeby je do tego wykorzystać. Do tej pory nikt tego nie zrobił. W badaniach genomicznych nie wykorzystuje się jeszcze komputerów kwantowych. Na razie to jest technologia w fazie eksperymentalnej, natomiast my mamy takie jedno z naszych bardziej ambitnych wyzwań, które sobie przyjęliśmy w tym projekcie, to jest właśnie próba wykorzystania technologii kwantowych do obliczeń genomicznych. To są duże dane, więc my zmagamy się z obliczeniami dużych zbiorów danych.
A taki jeden, przepraszam, obywatel, to ile tego...
Dwa terabajty danych na przykład. Można powiedzieć przy jednym genomie. Jeżeli ma się jeden format danych, te dane się przetwarza na różne sposoby, też różnego rodzaju analizy się robi. Więc taki zbiór, który do tej pory uzyskaliśmy, o którym wspominałam, około 10 tysięcy genomów, to jest ponad 1 petabajt danych. Także kolejnych kilka petabajtów pewnie uzbieramy w projekcie.
Ja mam w sobie 1 peta... Nie, to rzeczywiście jest, pani profesor, niezwykle ciekawe. Teraz w takim razie te wszystkie dane tych 6-7 tysięcy plus 10 tysięcy z poprzednich badań, one będą jakieś wspólne? Mianownik tego będzie wyciągany? Jak to jest?
Będzie robiona wspólna analiza. Też chcemy, żeby powstało centralne repozytorium w Polsce właśnie. Mamy na szczęście Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które jest częścią naszego instytutu i ma również tutaj kluczową rolę w tym projekcie. Tam powstanie centralne repozytorium danych i żeby te dane mogły być porównane z danymi uzyskanymi w wyniku poprzednich projektów, muszą być poddane takiej samej analizie. Także te wszystkie dane poprzednie również trzeba będzie na nowo przeanalizować łącznie. To jest bardzo duże wyzwanie obliczeniowe, ponieważ inaczej się analizuje próbkę od jednej osoby,
tak.
A inaczej od kilku tysięcy.
Ale to wynik będzie taki na przykład, że Polacy, ci, którzy zostali przebadani oczywiście statystycznie, na przykład w tej grupie 10% ludzi ma skłonności do chorób kardiologicznych, 20% nowotworowych. Takich wyników się spodziewamy?
Takie wyniki możemy uzyskać. Takie wyniki uzyskuje się już w tej chwili w projektach europejskich, chociażby w projekcie Genome of Europe, którego również jesteśmy częścią. Tam oblicza się tak zwany polygenic risk score, czyli taki kalkulator, taki miernik, który na podstawie kilku tysięcy różnych wariantów genetycznych pozwala oszacować stopień ryzyka, czy powiedzmy zaklasyfikować daną osobę do niskiego ryzyka, wysokiego ryzyka lub pośredniego ryzyka rozwoju konkretnych chorób, na przykład chorób krążenia. I takie analizy w tej chwili są wykonywane na poziomie tego projektu europejskiego, w którym jest planowanych zebranie 100 tysięcy genomów. Im więcej, tym lepiej i tym bardziej precyzyjnie można takie miary wyliczyć. I to pozwoliłoby odrębnić na przykład grupę ludzi tego podwyższonego ryzyka, które musiałby na przykład częściej poddawać się badaniom przesiewowym.
Profilaktyka, pani profesor.
Większą uwagę zwrócić na dietę, na styl życia. Tak, bo to generalnie chodzi o to, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli ludziom, którzy mają podwyższone ryzyko, zaproponować zdrowszy styl życia, lepszą dietę, zdrowszą i wtedy... No, tak naprawdę mają szansę w tym roku dożyć długiej starości.
Pani profesor, na sam koniec jeszcze pytanie, bo to jest oczywiście projekt polski. On jest finansowany przez...
To jest projekt finansowany ze środków unijnych w ramach programu FENG, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
No i rozumiem, że w Europie również takie projekty podobne są, czyli czy możemy powiedzieć, że będzie można stworzyć także europejski jakiś taki wzorzec obywatela?
Nie tyle wzorzec obywatela, co mapę zmienności. To jest jakby taka mapa, która odzwierciedla zmienność genetyczną mieszkańców Europy. Ona powstaje w projekcie właśnie Genome of Europe. My, jak wspomniałam, jesteśmy częścią i część tych próbek, które my zbierzemy w naszym projekcie, trafi również do tej bazy europejskiej, oczywiście w formie zanonimizowanej, żeby nie było wątpliwości.
Bardzo Państwu dziękuję. Trudny temat. Udało, mam nadzieję, się rozebrać na części pierwsze i ten genotyp już nie jest taki straszny. Profesor Luisa Handschuh, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, Pani Profesor.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście w projekcie można wziąć udział, jeżeli ktoś ma ochotę. Wystarczy tylko wejść na stronę Instytutu i tam jest jakiś link.
W tej chwili wystarczy napisać maila do nas. Mogę podać adres mailowy?
Tak.
g4pl@ibch.poznan.pl.
O matko, to tak szybko.
Ten mail znajdzie się również na stronie instytutowej, tak? Również na stronie projektu, która jest w przygotowaniu, także jeżeli będzie ktoś szukał, to na pewno niebawem znajdzie. Zachęcamy na razie do tego, żeby się zgłaszać. Jeszcze nie prowadzimy poboru materiału, ale przyjmujemy już wstępne zgłoszenia.
Bardzo dziękujemy zatem za uwagę i do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.